Dziś w programie. O harcerskich korzeniach Komitetu Obrony Robotników. O rocznicy zbrodni wołyńskiej. O wydarzeniach czerwca 1976 roku w Radomiu. Opowiemy także o archiwum doktora Robla.
Po 25 czerwca 1976 roku okazało się, że władza represjonuje robotników w okropny, w straszliwy sposób. Byli oni bici na komendach, wyrzucani z pracy, aresztowani. Wkrótce ruszyły procesy sądowe. Skala represji była ogromna i przede wszystkim Antoni Macierewicz, który był uczestnikiem środowiska Czarnej Jedynki, czyli pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy imienia Romualda Traugutta i kręgu starszoharcerskiego Gromada Włóczęgów, doszedł do wniosku, że odpowiedź na to musi być zdecydowana i inna niż dotychczasowe reakcje przeciwko poczynaniom władzy. Doszedł do wniosku, że listy protestacyjne, które były wystosowywane do władzy od początku lat 70., nie spełnią już swojej roli, tylko należy robotnikom po prostu pomóc. Robotnikom, tym, którzy są represjonowani, prześladowani, wyrzucani z pracy i którzy potrzebują konkretnej pomocy. To Antoni Macierewicz był pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem tej akcji, która ruszyła bardzo szybko, bo już w pierwszych dniach lipca 1976 roku zaangażował w pierwszej kolejności Wojciecha Onyszkiewicza, Wojciecha Fałkowskiego, wkrótce Piotra Naimskiego, który wrócił z zagranicy. Akcja zataczała coraz większe kręgi, włączały się do niej kolejne osoby, ale przede wszystkim przez te pierwsze tygodnie były to osoby z tego harcerskiego środowiska niepodległościowego. Okazało się, że o ile na początku beneficjentami tej pomocy są robotnicy zakładów mechanicznych w Ursusie, o tyle wkrótce zaczęły docierać wiadomości dotyczące tego, co stało się w Radomiu, a tam sytuacja była jeszcze gorsza. Na czym ta pomoc polegała? Była to pomoc prawna, która była udzielona przez kilku adwokatów współpracujących z opozycją, m.in. Jana Olszewskiego. Była to pomoc medyczna, była to pomoc życiowa, była to w końcu pomoc finansowa. Okazywało się bowiem, że ludzie, którzy byli represjonowani, wyrzucani z pracy, nie mieli środków do życia. Akcja przeniosła się także na Radom. Grupy obserwatorów zaczęły jeździć z Warszawy na procesy radomskie. I kiedy okazało się, że tych młodych ludzi zaangażowanych w akcję pomocy, w pewnym momencie obok harcerzy dołączali przedstawiciele czy uczestnicy innych środowisk, kiedy tych ludzi było już kilkudziesięciu, zaczęła się nimi interesować Służba Bezpieczeństwa. Zaczęły się przypadki pobić, przypadki obserwowania tych ludzi i okazało się, że oni sami potrzebują pewnej formy ochrony i pomocy, ochrony przed Służbą Bezpieczeństwa. Stąd wziął się pomysł Komitetu Obrony Robotników, którego koncepcję, program, formułę działania wymyślił właśnie Antoni Macierewicz razem ze swoimi przyjaciółmi z Czarnej Jedynki, który napisał projekt apelu do społeczeństwa i władz PRL, wymyślił nazwę Komitet Obrony Robotników i który później od przełomu sierpnia i września razem z Piotrem Naimskim i Wojciechem Onyszkiewiczem czynił wszystko, aby ten komitet powstał, co nie było łatwe w tamtym momencie. Koncepcja KOR-u przewidywała, że będzie on takim parasolem ochronnym, który zostanie rozpostarty nad tą młodzieżą narażoną na represje ze strony Służby Bezpieczeństwa, a żeby mógł pełnić swoją funkcję, musiał skupić osoby o znanych nazwiskach, autorytety, przedstawicieli środowisk twórczych, literackich, przedstawicieli różnych pokoleń, różnych nurtów politycznych, które ani dla władzy, ani dla społeczeństwa nie były anonimowe. Dlatego kolejne dni i tygodnie września upłynęły pod znakiem prób docierania do różnych osób, w czym szczególną rolę odegrał Jan Olszewski i Jan Józef Lipski, i przekonywania ich do idei Komitetu Obrony Robotników, do tego, żeby poparli to przedsięwzięcie. Komitet Obrony Robotników skupiał przedstawicieli różnych pokoleń, różnych środowisk, różnych nurtów ideowych i politycznych, których połączyła jedna idea, a mianowicie pomoc dla represjonowanych. Nie był to komitet ogólny, Komitet Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był to komitet doraźny, akcyjny. Byli w korze tak zwani starzy socjaliści, czyli starsi państwo: Ludwik Kon, Antoni Pajdak, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski. Byli w końcu przedstawiciele środowisk twórczych czy literackich: Jerzy Andrzejewski czy Stanisław Barańczak. Byli w końcu dwaj przedstawiciele środowiska harcerskiego, czyli Antoni Macierewicz i Piotr Naimski, a także przedstawiciele innych środowisk niepodległościowych, m.in. Wojciech Ziembiński czy Emil Morgiewicz, który bardzo szybko dołączył. Był też Jacek Kuroń, przedstawiciel środowiska rewizjonistycznego czy postrewizjonistycznego, które później przybrało nazwę Lewicy Laickiej. Tutaj jednak jedną rzecz trzeba wyraźnie powiedzieć, mianowicie kiedy powstawał Komitet Obrony Robotników, nie było dwóch osób, które później z Komitetem Obrony Robotników były w pierwszej kolejności kojarzone, to znaczy Adama Michnika i Jacka Kuronia. Jacek Kuroń już 19 lipca został powołany na przymusowe ćwiczenie wojskowe do Białegostoku i we wrześniu przyjechał na kilkudniową przepustkę. Odegrał on pewną rolę jako osoba, która dała się przekonać do tej inicjatywy. Natomiast jest też faktem, że Komitet Obrony Robotników powstałby bez niego. To było tak, że w momencie, kiedy przekonanie autorytetów przez uczestników środowiska Czarnej Jedynki okazało się trudne, czy też może nawet niemożliwe, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski i Wojciech Onyszkiewicz postanowili założyć korsami, bez zważania na konsekwencje, z pełną świadomością tego, że cała ta inicjatywa może skończyć się dla nich więzieniem. I wówczas na takim spotkaniu u Antoniego Libery, które odbyło się z udziałem Jana Józefa Lipskiego i Jacka Kuronia, który właśnie przebywał na tej przepustce, zakomunikowali im fakt powstania KOR-u i wtedy Jan Józef Lipski i Jacek Kuroń stwierdzili, że skoro tak, to oni się przyłączają. Następnie w ciągu kilkunastu godzin czy paru dni akces zgłosiły kolejne osoby, także te, które wcześniej były nie do końca do tej idei przekonane. Natomiast jeśli chodzi o Adama Michnika, to on około 20 sierpnia wyjechał z Polski na zachód. Nie było go przez kilka miesięcy. Nie uczestniczył ani w akcji pomocy, ani w żadnych inicjatywach, które były latem 1976 roku podejmowane w ramach akcji pomocy dla prześladowanych. On wówczas oczekiwał na paszport i wyjechał na zaproszenie Sartra. Na historiografię KOR-u przez szereg lat składały się przeinaczenia i kłamstwa. Jednym z takich elementów, jednym z głównych elementów tej nieprawdziwej narracji był właśnie choćby udział Adama Michnika w założeniu KOR-u. Przez całe lata 70., 80. czy 90. i późniejsze środowisko lewicy laickiej przypisywało tę inicjatywę sobie, gdy w istocie KOR do samego końca był komitetem wielonurtowym. O tym się przez lata nie mówiło, że w KOR-ze, począwszy od 1976 roku, były bardzo różne i czasami bardzo ostre konflikty dotyczące celów działania i dotyczące metod, którymi te cele miały zostać osiągnięte. Środowisko lewicy laickiej uważało, że należy reformować system, że należy ustanowić socjalizm z ludzką twarzą. Zakres czy też horyzont myślowy tego środowiska sprowadzał się do finlandyzacji, do pewnej suwerenności Polski i brał pod uwagę konieczność samoograniczeń i negocjacji ze Związkiem Sowieckim. Podczas gdy dla Czarnej Jedynki, dla Gromady Włóczęgów, dla tego niepodległościowego środowiska harcerskiego nie było cienia wątpliwości, że PRL jest systemem obcym, narzuconym i że punktem wyjścia jest nie żadna reforma socjalizmu, tylko po prostu zlikwidowanie i unieważnienie tego systemu, który zniewolił Polskę i Polaków.
Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do wypowiedzi Antona Drobowicza, dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczącej relacji polsko-ukraińskich w zakresie polityki upamiętnień, poszukiwań i ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. W związku z 80. rocznicą zbrodni wołyńskiej zachęcamy do zapoznania się z projektem edukacyjnym Wołyń 1943 Pamiętamy. W ramach projektu osoby mieszkające w różnych częściach świata, mówiące na co dzień w różnych językach, czytały polską poezję o tematyce wołyńskiej. W projekt zaangażowali się polonijni nauczyciele i uczniowie z różnych części świata, od obu Ameryk przez Europę po Kamczatkę. Zapraszamy także do obejrzenia na kanale YouTube odcinka Przystanku Historia, opowiadającego o Ukraińcach niosących pomoc Polakom podczas tej straszliwej zbrodni. Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej dostępna do pobrania i samodzielnego druku jest wystawa Samarytanie z Markowej, Ulmowie. Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom. Ekspozycja składa się z 20 plansz prezentujących m.in. dokumenty i zdjęcia ilustrujące historię rodziny Ulmów oraz życie polskiej i żydowskiej społeczności Markowej. Przedstawione zostały także realia okupacji niemieckiej w Polsce, podczas której każdemu, kto pomagał Żydom, groziła kara śmierci. Wystawę zamykają dokumenty z procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów oraz dyplom przyznający Wiktorii i Józefowi tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Na kanale YouTube dostępny jest odcinek Przystanku Historia Ulmowie – Męczennicy ratujący Żydów. Instytut Pamięci Narodowej opublikował wielotomowe dzieło Gdy nieme groby przemawiają. Archiwum doktora Jana Zygmunta Robla pod redakcją naukową Danuty Jastrzębskiej-Golonki i Ewy Kowalskiej. Za opracowanie dokumentów odpowiadają Ewa Dulna-Rak i Katarzyna Ziembik. Ta czterotomowa pozycja zawiera archiwum doktora Jana Zygmunta Robla, na które składają się pamiętniki, zapiski, karty pocztowe, listy oraz inne dokumenty wydobyte z bezimiennych grobów w Katyniu w 1943 roku. Podczas przeprowadzonych w Katyniu pod kontrolą Niemców ekshumacji wydobyto wiele osobistych pamiątek. Polscy eksperci otrzymali łącznie 11 skrzyń zawierających blisko 3000 kopert z depozytami. Zajął się nimi polski zespół, którym kierował dr Jan Zygmunt Robel, który zabezpieczył artefakty i zrobił ich kopie. Archiwum Robla to ważne świadectwo zbrodni sowieckiej popełnionej na elicie narodu polskiego. Podsumowaniem wydawnictwa jest tom zatytułowany Spuścizna Katyńska.
Kiedy wspominamy wydarzenia radomskiego czerwca 1976 roku, staje nam przed oczami fotografia przedstawiająca robotników z Radomia jadących na wózku akumulatorowym. To symboliczna fotografia. Ale kim był kierowca tego wózka i jaka była historia tego pojazdu? Zachęcam Państwa do zapoznania się z wywiadem, jaki przeprowadził Arkadiusz Kutkowski z kierowcą wózka akumulatorowego Dariuszem Markowskim. To historia opowiadająca o kulisach zajść, jakie miały miejsce w Radomiu w czerwcu 1976 roku. To historia opowiedziana przez pryzmat jednego robotnika. Opowiada o swoich odczuciach, a także o tym, co skłoniło go do wzięcia udziału w wystąpieniu przeciwko władzy. Zapraszam Państwa do zapoznania się z wywiadem opublikowanym w portalu przystanekhistoria.pl zatytułowanym Historia jednego wózka. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.